Architektura na głos.
Ja nazywam się Dominika Jezierska.
Ja nazywam się Gosia Rybak.
Z nami Małgorzata Dewosz-Cuber i Michał Duda z Muzeum Architektury we Wrocławiu, jedynego takiego w Polsce. I dzisiaj rozmawiać będziemy o Greenhouse Silent Disco, czyli otwartej niedawno wystawie na Triennale w Mediolanie. Witamy Was bardzo serdecznie.
Cześć, bardzo nam miło.
Dzień dobry.
Temat 23. Triennale w Mediolanie to Unknown Unknowns, An Introduction to Mysteries i kuratorka Ercilia Waudo chciała zachęcić tym do eksplorowania przestrzeni sztuki i nauki. Realizowany przez Was projekt próbował przywrócić poniekąd głos tym, którzy nie mogą nam nic powiedzieć.
Próbował i próbuje, bo to jest trochę eksperyment i faktycznie to przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi na rzecz, która nam często umyka. Zwracamy coraz bardziej uwagę na wiele bytów, które były dotychczas pomijane w takim przestrzennym, w ogóle takim naszym ekosystemowym dyskursie. Pora na rośliny, ta pora już się zaczęła jakiś czas temu, my to wzmacniamy, bo to nie jest tak, że myśmy pierwsi zauważyli, że rośliny powinno się traktować jako podmiot, ale zwrócenie na to uwagi poprzez pokazanie czy pozwolenie usłyszenia takiej symulacji, która pozwala sobie wyobrazić, że rośliny mają głos, że one się komunikują ze światem. Właściwie do końca nie wiemy z czym i z kim one się komunikują, bo między sobą to one się komunikują w bardziej wysublimowany sposób, ale dzięki badaniom profesora Hazema Kaladziego, i tu ten komponent naukowy się kłania całego przedsięwzięcia, wiemy, że taki komponent procesów fotosyntezy, który się nazywa fluorescencja chlorofilu, jego badanie stopnia tej fluorescencji pozwala stwierdzić, no właśnie dowiedzieć się, co czują, żeby nie powiedzieć myślą, w jakim stanie znajdują się rośliny. I my w ramach tego przedsięwzięcia próbujemy przetworzyć te sygnały świetlne de facto na dźwięk, który jest takim bardziej naturalnym dla nas formą komunikacji.
No tak, stąd też to Greenhouse Silent Disco, które jest może dla niektórych takim dość tajemniczym tytułem.
No bo nie jest to cicha dyskoteka w szklarni i ludzie tańczący w słuchawkach koło roślin.
Właśnie wystawa nazywała się Greenhouse Silent Disco. Wystawę można jeszcze oglądać do 12 grudnia. Dnia, ale przewieźć tyle roślin do Mediolanu to musiał być wyczyn.
Tak, rośliny odbyły tę podróż zresztą nie tylko z Wrocławia do Mediolanu, ale wcześniej z lasu pod Miliczem do Muzeum Architektury, bo pochodzą one właśnie z tutaj naszych okolicznych lasów i zostały tak dobrane, żeby no, były takimi najbardziej charakterystycznymi też gatunkami dla naszej flory. A później odbyły kolejną podróż już do Mediolanu. Pojechały sobie ciężarówką na wycieczkę. Później jeszcze w samym Mediolanie przebywały w takim miejscu, w którym miały się zaaklimatyzować i gdzie własnymi rękami przesadzaliśmy je do specjalnie przygotowanych przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu doniczek. I później dopiero trafiły właśnie w przestrzeń Triennale, w przestrzeń wystawy na konstrukcję zaprojektowaną przez miasto pracownię.
Zanim jeszcze zapytamy, jak zaaklimatyzowały się rośliny w tej nowej przestrzeni, w tym nowym kraju, to jak w ogóle wpadliście na tą hybrydę stworzenia wystawy z badaniami na temat komunikacji roślin?
Myślę, że taką bardzo istotną kwestią było to, o czym już mówiłaś na początku, to znaczy sama ta idea głównej wystawy na Triennale Ercilii Waudo, która jest astrofizyczką i która właśnie zaproponowała takie poszukiwanie trochę i dyskusję na temat tego, czego nie wiemy, o czym jeszcze nie wiemy, jakby tak. To znaczy, to są tak naprawdę historie i rzeczy, które nam się nie śniły i nie wiemy tak naprawdę jeszcze, czego jeszcze możemy się dowiedzieć o świecie. Tu ona przede wszystkim się skupia na badaniu kosmosu, co jest takim już wyjściem w takie niewiadome. Ona głównie się skupia też na tej samej wystawie, na zagadnieniu grawitacji, które traktuje jako taką siłę tak naprawdę organizującą cały świat. My trochę się bardziej skupiliśmy na takim wyjściu do takiego bardziej mikrokosmosu. To znaczy tak naprawdę te rośliny, one są, czy w ogóle świat roślin, to królestwo roślin, mimo tego, że no, otacza nas ze wszystkich stron i funkcjonujemy w tym świecie roślin od setek tysięcy lat, to dalej ten świat jest dla nas tak naprawdę bardzo tajemniczy. Znaczy wydaje nam się, że go znamy, kiedy na niego patrzymy. Tymczasem no, okazuje się, że tak naprawdę to, co jest najważniejsze, że odbywa się zupełnie jakby poza naszymi zmysłami, poza naszym wzrokiem, poza naszymi możliwościami poznawczymi. Teraz właśnie od kilkudziesięciu lat właściwie naukowcy też bardziej jakby zajmują się fizjologią roślin, tym, co rośliny odczuwają, bo okazuje się, że rośliny mają o wiele więcej zmysłów niż ludzie, czyli no, te nasze pięć to jest dla nich ledwie taka podstawa. Podobno tych zmysłów mają około 20, tak przynajmniej na dzisiaj świat nauki to określa. Natomiast no, okazuje się, że są o wiele bardziej wrażliwe od ludzi, mogą odbierać o wiele więcej bodźców na wielu takich poziomach, o których no naprawdę nam się nie śniło. Więc są dla nas trochę takim kosmosem, zupełnie niepoznanym.
No, na pewno to jest trudno zdefiniować coś, czego nie potrafimy nawet odczuć w żaden sposób, bo nie potrafimy w ten sposób się komunikować, tak jak powiedziałaś, nie mamy takiego zmysłu nawet.
No tak, stąd właśnie jakby taki pomysł, że można posłuchać roślin, wydaje się nie tylko taki fascynujący jakby poznawczo, ale też pozwala trochę traktować te istoty roślinne jako partnerów naszych, to znaczy traktować te byty, które jakby no, do tej pory traktowaliśmy bardziej jako obiekt, taki, który no, dostarcza nam albo pożywienia, albo jest źródłem jakichś surowców. No, natomiast
albo wrażeń estetycznych.
Nie? Albo wrażeń estetycznych, tak, to też bardzo często. Natomiast jeśli zaczniemy myśleć o tych bytach innych, tak jak wcześniej zaczynamy już w ten sposób traktować zwierzęta, okazuje się, że kiedy mamy taką możliwość przetłumaczenia języka roślin na taki, który no, gdzieś może być w pewnym stopniu dla nas zrozumiał, albo w ogóle uświadomimy sobie, że rośliny mają swój język i że potrafią się komunikować, no wydaje mi się, że wtedy stają nam się o tyle bliższe, że możemy je traktować jako takie równoważne nam byty, które nas
otaczają. Czyli myślicie, że przez tą komunikację nauczymy się takiej większej empatii do roślin, przez to, że właśnie potraktujemy je trochę równiej jako istota, która daje nam też jakiś sygnał z drugiej strony, tak jak uczymy się tego w przypadku zwierząt coraz bardziej współcześnie.
Myślę, że powinniśmy je traktować z większą empatią, a że ich nie traktujemy, to widać chociażby na wyschniętych trawnikach, które na siłę są tworzone wbrew woli tych nieszczęsnych roślin, które w takiej formie zapewne nie chciałyby tam funkcjonować. No tak, to jest taka kwestia, której my powinniśmy się nauczyć, chociaż tak naprawdę te badania, które wykorzystaliśmy do przygotowania koncepcji i realizacji tej wystawy, trochę idą w nieco innym kierunku, bo to owszem jest tak, że naukowcy dostrzegają fakt komunikacji, wiedzą, czego mogą się od roślin dowiedzieć, no ale te badania mają takie zastosowanie bardzo mocno utylitarne i ten wątek empatyczny jest takim wątkiem, który nam się wydaje bardzo ważny z punktu widzenia też takiego naszego dobrostanu jako części ekosystemu tej planety, bo to jest w ogóle też super fascynujące, że ten język komunikacji roślin jest częścią tego samego procesu, który daje nam wszystkim życie na tej planecie, nie? Że to jest kawałek, one się porozumiewają za pomocą pewnego wycinka procesu fotosyntezy, a gdyby nie fotosynteza, nie mielibyśmy tlenu i nas by tu nie było, nie? Więc sam fakt dostrzeżenia tego moim zdaniem wystarcza, aby naprawdę poważnie i empatycznie traktować te organizmy z królestwa zwierząt, w ogóle roślin, przepraszam, jedne i drugie zresztą. To w ogóle wydaje mi się fajne, że my tam trochę z jednej strony reprezentując Polskę na Triennale w Mediolanie, reprezentowaliśmy tak naprawdę zupełnie inne królestwo, czyli królestwo roślin, choć pod szyldem biało-czerwonym.
No tak, które nie jest państwem. Jeszcze tylko może warto dodać tutaj, że to, o czym mówisz, że tak naprawdę te badania jakby na tym etapie, na jakim są teraz rozwijane, one mają służyć głównie tak naprawdę produkcji żywności, tak? Czyli mają określać potrzeby roślin, które są hodowane w szklarniach. Natomiast właśnie no, wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe, żeby pójść troszeczkę dalej i żeby zastanowić się, czy właśnie taką wiedzę, jakby której dostarcza nam nauka współcześnie, czy my ją będziemy wykorzystywać jakby w dobrej wierze. To znaczy, czy ta wiedza nam dostarczana nie będzie wykorzystywana jakby tak naprawdę do rabunkowego troszeczkę.
Jeszcze bardziej przedmiotowego.
Wykorzystywania, tak, tych wszystkich zasobów. Także no, wydaje mi się, że to jest też taki moment, żeby się poważnie nad tym zastanowić, w jaki sposób te wszystkie istoty tak zwane mniejsze traktujemy.
I to sztuka miała być tym łącznikiem między badaniami a rozumieniem tych roślin bardziej podmiotowo niż przedmiotowo. Jak tą wiedzę naukową na nią przekuliście, na tą sztukę?
My, to jest takie bardzo zbiorowe my, bo my to przekuwaliśmy w ramach bardzo dużego zespołu, który obejmował architektki, które zaprojektowały szkielet tej całej konstrukcji, cały zespół naukowy, który służył wsparciem, czyli zespół właśnie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego pod kierunkiem profesora Hazema Kaladziego, Justynę Stasiowską, która skomponowała dźwięki, które miały stały się komponentem tego trochę symulowanego, ale jednak języka roślin przełożonego na audio. Teo Dumskiego, który pomógł nam przetworzyć ruch ludzi, wraz z nim światło, na reakcje, które wpływały na reakcje roślin, a te reakcje roślin przy pomocy fluorymetrów, czyli takich skomplikowanych laserowych kamer, które mierzą właśnie fluorescencję chlorofilu, te reakcje mierzoną tymi urządzeniami przełożyć na dźwięk. Więc to przełożenie tego na sztukę, ja nie wiem do końca, czy my tutaj jesteśmy w stanie mówić o sztuce, bo to jest taka po prostu wielobranżowa instalacja, która ma nas uwrażliwić. Czy to jest sztuka, to ktoś może kiedyś się nad tym zastanowi. Moim zdaniem dużo ważniejsze jest to, że to widząc, obserwując reakcje ludzi, jakoś działa, bo ludzie faktycznie wsłuchują się w te bardzo subtelne dźwięki, bo myśmy tam, ta dyskoteka nie jest potraktowana w sposób bardzo dosłowny, to nie jest żadna rąbanka, która prawdopodobnie nie spodobałaby się tym roślinom zresztą.
Tego nie wiemy tak naprawdę.
Właściwie to prawda.
Moglibyśmy to sprawdzić.
Może właśnie zaczęłyby tańczyć.
No właśnie, z ruchem u roślin to jest tak raczej nie do końca, więc może...
Znaczy, no, ruszają się, tylko o wiele wolniej od nas.
One w ogóle wszystko robią o wiele wolniej. Reagują na bodźce też bardzo powoli, bardzo subtelnie i to też jest ciekawe.
Slow dancing in the dark.
Tak. żeby wsłuchać się w ten język i to moim zdaniem jest też taki komunikat, który my wysyłamy. To nie jest tak, że podłączymy do rośliny megafon i ona nam będzie mówić, co uważa, czy co czuje, tylko naprawdę wymaga to od nas dużej wrażliwości i skupienia na reakcjach, więc zdarzyć się może tak, że na przykład reakcja na światło przetworzona na dźwięk będzie dostrzegalna chwilę po tym, jak człowiek, który wywołał zmianę światła, już wyjdzie z tego pawilonu. Więc naprawdę to jest takie slow-mo, które wydaje mi się, że powinno nas też uczyć wrażliwości na zupełnie inne sposoby komunikacji.
Dlatego warto spędzić w przestrzeni tej wystawy więcej niż chwilę i troszeczkę może pomedytować, usiąść sobie na ławeczce i popatrzeć, jak to ładnie kiedyś Michał powiedziałeś, w oczy paprotce. Paprotce, borówce albo poziomce. Też słyszeliśmy wielokrotnie o tym, że ta przestrzeń polskiej wystawy w tym Triennale jest takim miejscem, w którym można się wyciszyć, troszeczkę się zastanowić, pomyśleć, posiedzieć. Tam w ogóle wytworzył się taki bardzo ciekawy mikroklimat, a to znaczy ta obecność tych roślin już spowodowała tę produkcję tlenu, więc jest tam, no jest tam zupełnie jak nie we wnętrzu, a troszeczkę się możemy poczuć jak właśnie w jakiejś altanie.
I tam pachnie lasem, pachnie ściółką, pachnie żywicą.
Też.
I ten zapach to jest taka nasza inwazja na pozostałe pawilony, ponieważ on się roztacza właściwie po całym Triennale, więc jakby już podobno już od wejścia, myśmy tego trochę już nie czuli, bo też tak działają nasze zmysły, że węch się bardzo mocno przyzwyczaja do pejzażu olfaktorycznego, ale mówiono nam, że już od wejścia czuć, że tutaj jakaś leśna instalacja się musi znajdować.
Taki polski las w Mediolanie, wspaniały.
Polski las, dlatego też no, słyszeliśmy od osób, które przygotowywały pawilon niemiecki, że troszeczkę teraz boją się, że te polskie rośliny ich zarosną i zjedzą po prostu w trakcie trwania tej wystawy.
Ale to właśnie były leśne rośliny, to nie były takie bardzo reprezentacyjne róże czy tulipany.
Jak dobieraliście właśnie te rośliny pod tą wystawę?
To już jeszcze jeden komponent, jeszcze jedna osoba wchodząca w skład zespołu, bez której ten dobór byłby dużo bardziej przypadkowy, bo my na roślinach znamy się umiarkowanie, za to zaprosiliśmy do współpracy Urszulę Zajączkowską, poetkę, botaniczkę, też związaną ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, która poprowadziła nas za rękę przez różne siedliska, różne ekosystemy i podpowiedziała, jakie rośliny wybrać, które zniosą to najlepiej, które są najbardziej charakterystyczne dla tych właśnie naszych leśnych ekosystemów.
Które będą się czuły ze sobą dobrze?
Tak, ze sobą dobrze, bo to też ważne, żeby nie wciskać ich na siłę i nie stwarzać im nienaturalnego sąsiedztwa.
Zostały tak też pobrane z lasu, żeby jak najwięcej tej ściółki oryginalnej przy nich zostawić, więc trochę mam nadzieję, że się czują jak w domu.
Architektura na głos.
Na tej wystawie rzeczywiście rośliny grają główną rolę, więc jak tak dosłownie stworzyliście dla nich to przytulne miejsce?
Rośliny grają główną rolę. Jak już zostały zaproszone do uczestnictwa, musieliśmy zapewnić im jak najlepsze warunki. A wszystko to zaprojektowały Dominika Wilczyńska i Barbara Nawrocka z biura Miasto Pracownia z Krakowa, które bardzo są skupione na tym takim projektowaniu feministycznym, takim, które adresowane jest do takich grup do tej pory pomijanych, czy gdzieś mniej zauważanych. I wydaje mi się, że też no, ta kolejna grupa, czyli właśnie istoty roślinne, świat roślin, roślin był dla nich bardzo ciekawym wyzwaniem, z którym myślę, że bardzo dobrze sobie poradziły i też zresztą z wielką pasją projektowały tę przestrzeń dla roślin. No taką inspiracją podstawową to była po prostu szklarnia, która została w taki bardzo prosty sposób zaprojektowana, bardzo modułowy, gdzieś w jakiś sposób odnoszący się właśnie do takiej modułowej budowy samych roślin. A z drugiej strony no, jest to taka kratownica, w której każda z tych roślin ma swoje miejsce. Ma swoją przestrzeń, ma swoje światło i połączone są one ze sobą systemem nawadniającym i systemem tym monitorującym ich kondycję. Wydaje mi się, że to też jest ciekawe, że wytworzył się tam taki mały ekosystem na tej wystawie. Rośliny, które są właśnie połączone czymś, co je monitoruje i no, też są połączone właśnie tym nawodnieniem, co też daje taki trochę obraz takiej sieci, a z drugiej strony takiego laboratorium, bo trochę jest to laboratorium. Ta przestrzeń, te rośliny tam spędzą kilka miesięcy, więc jest to dość sporo czasu też na taką obserwację ich, na możliwość słuchania ich. No i też to, o czym mówiliśmy, to są rośliny leśne, więc to nie są rośliny stricte dekoracyjne. I one też no, będą zachowywać się tak jak w naturze, czyli zgodnie ze zmianami pór roku będą przechodzić te kolejne etapy, najpierw wzrostu, a później takiego zasypiania. Więc część z tych roślin no, straci liście, część pożółknie, a część pewnie trochę podeschnie. No ale też trochę nam o to chodziło, żeby pokazać tak naprawdę te istoty roślinne, takie jak naprawdę wyglądają i tak jak naprawdę funkcjonują.
To jest też super, ten punkt wyjścia, z którego wyszły właśnie dziewczyny z miasto pracowni, że my projektujemy tę instalację nie po to, żeby była piękna, nie po to, żeby była wygodna dla nas, tylko żeby była maksymalnie komfortowa dla roślin. Intencjonalnie jest tam zostawione dosyć niedużo miejsca dla człowieka, po to, żeby po pierwsze stworzyć taką sytuację intymnej relacji z roślinami, nie tłumu kontra rośliny, tylko jednej, dwóch, góra trzech osób. A po drugie, naprawdę priorytetem był komfort roślin. A tak jeszcze zostając przy kwestiach formalnych tej instalacji, to jest też ciekawe, że ta przestrzenna kratownica, która stanowi szkielet, jest wykonana z drewna modrzewiowego, a z drugiej strony jest taka bardzo mocno ortogonalna, to jest taka przestrzenna, prostokreślna siatka, która jest ewidentnie dziełem ludzkim, ale jednocześnie ta taka matematyczna precyzja z każdym kolejnym krokiem się rozpada w kierunku organiczności, nie? Jakby to już samo drewno, przez to, że jest naturalnym materiałem, na którym widać słoje, pewne niedoskonałości, sęki, później przychodzi w tę strukturę złożoną z ceramicznych donic lepionych ludzką ręką, które nie ma dwóch takich samych, każda jest inna. Kolejnym etapem są instalacje, które są poprowadzone w taki sposób bardzo mocno organiczny. To nie jest tak, że kładliśmy pod kątem prostym rurki, które mają doprowadzić wodę, tylko troszeczkę szliśmy za logiką no właśnie takiej naturalnego systemu, naturalnych połączeń. I w końcu rośliny, nad którymi nie jesteśmy w stanie i nie chcemy przynajmniej w tym kontekście panować, to one, miejmy nadzieję, że choć trochę zawładną tą instalacją. Bo pamiętajmy, że one się zostały przesadzone ledwie chwilę temu, 2 tygodnie.
No właśnie, od 15 lipca można odwiedzać wystawę. Jak się zaaklimatyzowały te rośliny tam? Jak one się poczuły? Co zakomunikowały?
Z tego, co zauważyliśmy, to czują się tam świetnie. Naprawdę. Myślę, że tak naprawdę przyzwyczaiły się chyba do zmian troszeczkę. To znaczy, bo świetnie zniosły każdą z podróży, które im zafundowaliśmy. No a było to jednak dość męczące. Nawet dla nas było męczące podróżowanie w tamtym kierunku. Zmiany temperatur. Myślę, że dla roślin okazało się, że nie wiem, może 20 parę stopni, jakie panuje w budynku Triennale, jest dla nich po prostu temperaturą optymalną teraz i czują się tam lepiej niż gdyby miały schnąć na słońcu.
Przyzwyczajam się i zamieszkają w budynkach.
A co nam powiedzą, to myślę, że też będziemy analizować, zbierając te dane. Myślę, że profesor Kaladzi opowie nam o tym, co wyczytał z tych wszystkich bardzo skomplikowanych wykresów.
A jak wystawa została odebrana przez odwiedzających?
Wydaje nam się, że została odebrana bardzo pozytywnie. To znaczy faktycznie widać, że osoby odwiedzające tę przestrzeń lubią tam przebywać. To znaczy zostają tam z wielkim takim zainteresowaniem faktycznie, dowiadują się o co w tym wszystkim chodzi, ale też myślę, że nawet taki sam podstawowy kontakt z tym światem roślin jest taki bardzo kojący tak naprawdę dla każdego, kto pewnie już zobaczył po drodze bardzo wiele różnych ekspozycji. I ten nasz pawilon wydaje mi się, że jest taką też przystanią troszeczkę do kontemplacji.
A były inne instalacje skupione na roślinach?
A na roślinach takich, znaczy żywych roślin na innych wystawach nie ma. Natomiast no, super ciekawa jest też wystawa w pawilonie meksykańskim, która też opowiada o roślinach, chociaż zupełnie z innej perspektywy.
I w zupełnie inny sposób, nie?
I w zupełnie inny sposób, a chociaż no, może też trochę podobny, bo to jest wystawa skupiająca się na opowiadaniu historii snów, które śniły się pewnie grupie mieszkańców Meksyku i były to sny o roślinach, które pokazują tam właśnie w pawilonie. Te rośliny, które się przyśniły, zostały tam zobrazowane w takiej formie artystycznej 3D.
Cały czas właściwie to jest laboratorium, w którym zbierane są po prostu te kresy i to, jak czują się rośliny, ale czy macie już na przykład jakieś informacje, jakiś odbiór, analizę tego, co się działo do tej pory z tymi roślinami?
Czy na razie wydaje się, że po prostu wszystko jest w porządku, więc nie ma jakichś alarmujących sygnałów od roślin. Nie krzyczą póki co, więc no, liczymy na to, że dalej będą się czuły jak najlepiej.
Tak, takim niepokojącym roślinnym czynnikiem może być, chociaż miejmy nadzieję, że nie będzie. Oczywiście czynnik ludzki, bo docierają do nas takie doniesienia, że zwiedzający jednak pchają się do roślin z łapami, więc próbują je dotykać i sprawdzać, czy są prawdziwe, albo po prostu nawiązywać kontakt.
Może spróbować, bo przecież tam są borówki i poziomki.
Tak, tylko że myśmy przywieźli te borówki
już po
okresie owocowania. Zresztą takie mamy lato w tym roku, że ta susza, która męczy również nasze dolnośląskie lasy, sprawiły, że nawet resztki jagód, które znajdowały się na krzewach, one przypominały raczej takie z herba polu już ususzone, więc nie dotrwały do Mediolanu.
No właśnie.
Nie ma tam nic do jedzenia.
Kurczę, teraz sobie pomyślałam, że właściwie moglibyśmy trochę pokrzyw tam wstawić. Dotykanie by się skończyło.
Tak na tej zewnętrznej warstwie, prawda?
Tak.
Ten sposób komunikacji się z roślinami, tak jak w społeczeństwie dostrzegamy to, jak ważne jest zrozumienie siebie nawzajem, jak dużo nas uczy. I to jest bardzo taka romantyczna, czuła wizja. Tylko mnie trochę zastanawia, czy właśnie te rośliny, jak już mogą nam coś powiedzieć, to nie nakrzyczą na nas?
No pewnie w wielu przypadkach chciałyby nakrzyczeć, bo stwarzamy im coraz trudniejsze warunki. Deregulujemy ekosystemy, do których one są przyzwyczajone i w których czują się optymalnie. Ale z drugiej strony też to jest taka cecha charakterystyczna wielu gatunków roślin, że one są niesłychanie wytrzymałe i niesłychanie dobrze adaptują się do nowych warunków, więc one mogą tak krzyczeć przez zaciśnięte zęby, a akurat zębów nie mają, no ale przez zaciśnięte... zaciśnięty chlorofil, ale jednocześnie wytrzymać bardzo dużo.
Tak, ja myślę też, że rośliny są o tyle mądrzejsze od nas, że jakby nie traciłyby energii i czasu na to, żeby krzyczeć na nas, tylko szukają po prostu rozwiązania, bo są jakby na tyle potrafią się dostosowywać do zastanych warunków, robią to na pewno o wiele lepiej niż na przykład my ludzie.
Tak, no, wykształciły ten mechanizm na drodze ewolucji, bo taka roślina nie może powiedzieć w tym studiu jest gorąco i wstać
i wyjść,
nie? Tylko musi robić wszystko, bo taki jest jej też cel biologiczny, żeby gdzieś tam przetrwać i wydać nasionko i przedłużyć życie gatunku. Musi się dostosować do tych warunków. Myślę, że dostarczamy im sporo stres testów, ale może właśnie ta obserwacja, że nie do końca, że one się dostosują, ale nie do końca jest im z tym dobrze, powinna wpłynąć na nasz sposób traktowania ich. Też w sposób użytkowy, no bo przecież my tych roślin potrzebujemy też w miastach. Wiemy to. Wczorajsze pomiary z Placu Wolności pokazują, że wśród zieleni jest 30 parę stopni, na placu jest 60. Więc chcemy, żeby te rośliny były, ale jednocześnie powinniśmy je traktować z pewną taką czułością, a nie wyłącznie jako narzędzia do rozwiązywania naszych problemów, bo to są nasze wspólne problemy. I...
No i tak wiemy oczywiście, że one sobie doskonale bez nas poradzą, a my bez nich na pewno nie.
Ja mam taką osobistą refleksję, może nadzieję, że to zrozumienie tego świata, zarówno roślin, jak i zwierząt, tej bezpośredniej komunikacji z nimi i zgłębienia tej takiej ich enigmatycznej mądrości nauczy właśnie nas tej czułości i spowoduje, że staniemy się lepsi jako gatunek.
No to jest taka bardzo naiwna wiara, ale no, myślę, że należałoby iść w tym kierunku, żeby rozwijać się właśnie w tę stronę, no ale...
No ale to jest taka naiwność bardzo, bardzo pozytywna.
To, o czym mówisz, to już są takie lekcje, że jak przyjrzymy się, jak one rzeczywiście egzystują, że możemy naprawdę dużo się nauczyć od nich jako gatunek i też skupiać się na tej koegzystencji i temu, żeby też się dostosowywać w jakiś sposób. Jak myślicie, jak może wpłynąć na przyszłość ten projekt? Jak on może ewoluować dalej?
A czy ten projekt, jak może wpłynąć na przyszłość? Myślę, że on nie ma takiego super wielkiego social impactu, żeby sam w sobie wpłynął na przyszłość, ale jakby to, z czego on wyrasta, czyli te badania nad roślinami, myślę, że będą się rozwijać i będą się rozwijać, miejmy nadzieję, że przynajmniej dwukierunkowo, czyli z jednej strony będzie to, owszem, ta optymalizacja produkcji żywności, o którą nam chodzi, to taka optymalizacja w sensie ścisłym, to rozmawiając z profesorem Kaladzim, można posłuchać o optymalizacji takiej doprowadzonej do skrajności, że na przykład jeśli byśmy chcieli zakładać bazę na Marsie i chcieli tam hodować rośliny, to każdy gram materii wywiezionej w kosmos kosztuje, wyniesienie jej w kosmos kosztuje tam 30 tysięcy dolarów, więc my musimy dokładnie wiedzieć, czego potrzebuje ta roślina, więc musimy jej słuchać, żeby zawieźć dokładnie tyle, ile potrzebujemy azotu, fosforu, wody i tak dalej, i tak dalej. To jest ta optymalizacja, która prawdopodobnie też jest potrzebna, ale z drugiej strony to taka humanizacja badań naukowych, czyli wyciąganie z nich wniosków natury bardziej ogólnej, bardziej właśnie takiej, chciałem powiedzieć, z gruntu wychodzących z człowieczeństwa, może właśnie nie z człowieczeństwa, tylko z mądrości ekosystemu, czyli jakby uwrażliwiania nas, będzie też takim wątkiem, który summa summarum mam nadzieję, że okaże się bardziej istotny, bo to jeszcze wracając do samego początku, ten tytuł Greenhouse Silent Disco, on został zaczerpnięty z jednego z wywiadów z profesorem Kaladzim, w którym on mówi, odnosząc się właśnie wprost do tej pragmatycznej strony tych badań, że szklarnia przyszłości będzie wyglądała jak dyskoteka. Będzie wyglądała jak dyskoteka dlatego, że dzięki pomiarom fluorescencji chlorofilu będziemy znali potrzeby roślin, a dzięki uczeniu maszynowego będziemy mogli odejść od stolika i algorytmy same będą na podstawie tego, co czują rośliny, dobierać warunki, w których rośliny będą funkcjonować. Czyli de facto same rośliny będą sterować swoimi warunkami, w których funkcjonują. No tylko, że tutaj się pojawia pytanie, które mnie tak nurtuje, że jeśli byśmy w szklarni, która jest nastawiona na produkcję pomidorów, zastosowali ten system, czy by się nie okazało na koniec dnia, że te rośliny dążą do pewnego optimum, ale to optimum jest całkowicie rozbieżne z tym, czego my od nich oczekujemy, nie?
Albo buntują się za ich wykorzystanie i w ogóle nie rosną.
Na przykład. Tak, albo rosną zupełnie w innym kierunku i na przykład nie wydają owoców. No bo zupełnie jest im to akurat niepotrzebne, do szczęścia. Ale to, o czym mówisz też, wydaje mi się, że to jest taki świetny przykład też działalności Urszuli Zajączkowskiej. A to znaczy to połączenie takiej czułej uważności i właśnie pracy naukowej, doświadczalnej. No to ona to robi w taki sposób, z taką wrażliwością i z taką pasją. Też dla nas, wydaje mi się, to było taką wielką inspiracją w ogóle tak naprawdę w traktowaniu, w sposobie, w jaki traktujemy te rośliny. Bo też myślę, że podczas pracy nad tą wystawą wiele się nauczyliśmy i trochę inaczej patrzymy na te istoty roślinne. Ja nawet się przyznam, że tak w domu teraz zupełnie na te monstery spoglądam czasami, tak, no. Z pewną obawą nawet.
No tak, właśnie myślałyśmy o tym, że to jest pewna szansa dla fanów ogrodnictwa, żeby mieć tą jeszcze głębszą więź ze swoimi roślinami.
Roślinka domowa jak zwierzę domowe, tak, z którym można porozmawiać.
Tak, już nie dzieci, już nie zwierzęta, już rośliny.
Mój fikus ostatnio zaczął wypuszczać bazylię i bardzo, bardzo mnie to zdziwiło, to po pierwsze, ale bardzo mnie to fascynuje i nigdy tak nie obserwowałam rośliny jak fikus, który zaczął nagle hodować bazylię. Nie mam pojęcia, jak to się stało.
Ale to a propos tego jeszcze właśnie czułej obserwacji, to też pokazuje kolejna anegdotka, ja przepraszam, że tak przywołuję anegdotki profesora Kaladziego, ale one też pokazują, jak niewiele wiemy o roślinach i jak bardzo one są różne i w gruncie rzeczy w swojej własnej wrażliwości podobne do wszelkich innych istot. To jest ta historia z sali lekcyjnej na uczelni, kiedy przed studentami profesor Kaladzi rozkłada aparaturę i chce zademonstrować proces fluorescencji chlorofilu zgromadzonym licznie studentom. Stawia roślinę, podłącza fluorymetr, wszystko ma działać i nie działa, nie? I asystent się pyta, panie profesorze, jest jakaś awaria aparatury? Profesor Kaladzi mówi, nie, ona nie fotosyntetyzuje, ona jest speszona, ona nie podobają jej się te warunki i zrobiła sobie przerwę.
Wystawa Greenhouse Silent Disco na Triennale w Mediolanie została przygotowana we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza w związku z obchodami Roku Romantyzmu Polskiego.
Jak ten romantyzm przejawiał się w wystawie?
Ale wiecie, czy to jest romantyczne, czy nie, ale to jest trochę tak, że ten projekt powstał w ramach tego, tej ramy, która się nazywa Rok Polskiego Romantyzmu. I to jest moim zdaniem ciekawe, że jednak świętując dwustulecie wydania Ballad i Romansów Adama Mickiewicza, pozwalamy sobie na to, żeby czerpać pewne wątki z tego sposobu myślenia romantycznego, który gdzieś tam zakładał upodmiotowienie, czy tam dostrzeżenie przyrody jako żywiołu, a nie tylko dekoracji, nie? I pójść dużo bardziej do przodu. A moim zdaniem to się rymuje, że tak powiem, to się bardzo mocno łączy, ponieważ ten romantyzm z całą swoją ideologią powstawał w bardzo specyficznym okresie. Powstawał w momencie, kiedy nasza europejska cywilizacja dorzucała kolejne szufle węgla do wielkich pieców i rozkręcała się rewolucja przemysłowa i ten świat się zmieniał w sposób nieprawdopodobny. I teraz jesteśmy 200 lat później, w momencie, kiedy no te wszystkie zmiany, które wtedy miały, które już wtedy budziły obawy, się dokonały i my wiemy, że te obawy były słuszne, nie? Więc trochę wracamy do takich obserwacji, które mieliśmy już kiedyś, tylko że teraz robimy to szukając trochę dla siebie ratunku.
No trochę ratunku, a z drugiej strony jakby to, co wydaje mi się, że też łączy trochę ten projekt z tymi wszystkimi ideami romantyzmu, to jest to takie spoglądanie w stronę trochę tajemnicy, jakiegoś takiego misterium. I ta natura wtedy też dla romantyków była taką właśnie żywiołową i niepoznaną tajemnicą, która też miała jakieś tam znaczenia może bardziej symboliczne wtedy. A teraz wydaje mi się, że no, my w tej naszej współczesności bardziej może realistycznie podchodzimy do tego, to znaczy nauka jest dla nas teraz tym mistycyzmem troszeczkę i to nauka wprowadza nas w te wszystkie tajemne ścieżki funkcjonowania flory.
No i a propos tej dyskusji, to jest też jakby otwarcie tej wystawy nie jest postawieniem kropki, bo pracujemy też nad, wspólnie z Instytutem Adama Mickiewicza, nad programem, który ma towarzyszyć tej wystawie, bo to jednak trzeba też dynamikę zainteresowania podtrzymać przez prawie pół roku, a poza tym pogłębić te refleksje, która...
Przy okazji, no właśnie, mamy tyle ciekawych rzeczy jest do opowiedzenia, tak przede wszystkim z tej perspektywy naukowej, nie? Mhm. Więc na pewno i profesor Kaladzi, i profesor Urszula Zajączkowska będą mieli swój wkład w ten program dodatkowy. W ogóle te nauki biologiczne to są tak fascynujące, jak się w to wejdzie, że ja aż trochę żałuję, że nie poszłam w tym kierunku wcześniej.
Dziękujemy wam bardzo za rozmowę. Zachęcamy wszystkich do obserwowania tego, jak rozwija się komunikowanie między światem ludzi a królestwem roślin. Z nami dzisiaj była Małgorzata Dewosz-Cuber oraz Michał Duda, czyli kuratorzy wystawy Greenhouse Silent Disco na 23. Triennale w Mediolanie. Dziękujemy wam.
Dziękujemy
Dzięki
bardzo.
Dzięki, do zobaczenia na wystawie.
To był podcast Architektura na głos, tworzony przez Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Akademickie Radio Luz. Dziękujemy, że byliście z nami.